radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowana Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, specjalistka neurologii oraz neurologii dziecięcej, epileptolog, kierowniczka Kliniki Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator kliniki o tej samej nazwie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Pani profesor jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, wiceprezeską Polskiego Towarzystwa Epileptologii oraz współautorką wytycznych i standardów w zakresie neurologii dziecięcej i epileptologii, a także wojewódzką konsultant w dziedzinie neurologii dziecięcej na Pomorzu. Witam Panią w studio, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Witam Panią, witam Państwa. Dzień
to jest
dobry.
Taka audycja, w której ja bardzo często pytam Pani profesor, moich gości, co spowodowało, że wybrali tą, a nie inną dziedzinę nauki, tą nie inną specjalizację medyczną. Jak to się stało, że Pani się zainteresowała neurologią dziecięcą?
Ja myślę, że w ogóle zaczęło się od tego, że ja się zainteresowałam neurologią. Ja mam trochę obciążeń rodzinnych. Moja mama była też jest lekarzem. Myślę, że mózg był fascynujący od zawsze. A taką chorobą, która mnie zainteresowała od samego początku, była padaczka. Bo jest to taka choroba, po pierwsze magiczna, trochę obarczona pewnego rodzaju niezrozumieniem w społeczeństwie.
Kiedyś mówiono, że królów choroba, tak?
No, mówiono, że królów, ale też leczono ją poprzez najróżniejsze medykamenty, egzorcyzmy i jeszcze inne, więc tak myślę, że nie do końca była taką chorobą, która była chorobą w cudzysłowie, wiem mówiąc, elegancką, tylko raczej była stygmatyzującą, ale jest to choroba, która tak naprawdę poprzez swoje objawy trochę pokazuje nam, jak działa mózg. Czyli te wyładowania napadowe dają takie objawy kliniczne, że my jesteśmy czasami w stanie zobaczyć, które miejsca w mózgowiu są odpowiedzialne za jakie funkcje. I to jest fascynujące. I to jest rzeczywiście, to była jedna z przyczyn tego, że ta neurologia gdzieś stanęła w obszarze zainteresowań. No a potem neurologia dziecięca, bo praca z pacjentem pediatrycznym jest wymagająca, ale jest też bardzo wdzięczna. No, ma się trochę więcej pacjentów, bo jeszcze jest mama, tata i babcia albo dziadek, ale ci pacjenci często nie są obciążeni dodatkową współchorobowością, tak jak jest w przypadku chorych dorosłych i ta neurologia jest trochę, no mówiąc tak zupełnie kolokwialnie, czystsza, czyli te objawy są trochę prostsze do takiej identyfikacji, tego pełnego zrozumienia pewnych mechanizmów choroby. I myślę, że dzięki temu ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że po ponad 30 latach pracy ten rozwój w neurologii dziecięcej dokonał się też, myślę, że dlatego, że pewne grupy pacjentów były tak łatwo zdefiniowane i tak charakteryzujące się podobnymi objawami, że mogliśmy łatwiej powyciągać pewne wnioski.
Teraz w związku z tym rozwojem coraz częściej można skutecznie pomagać pacjentom.
Tak, oj, zdecydowanie tak.
Dużo bardziej niż przed laty.
Oj tak. Przede wszystkim zmieniły się kategorie rozpoznań. Czyli jak ja zaczynałam pracę, no to właściwie w neurologii dziecięcej myśmy głównie mieli pacjentów, których określaliśmy jako, no, nazwijmy to mózgowe porażenie dziecięce lub spektrum mózgowego porażenia dziecięcego, jakieś encefalopatie o nieustalonej etiologii, padaczki, bóle głowy, guzy mózgu i właściwie
głównie była to
encefalopatia, czyli że coś się dzieje z mózgiem, ale tak do końca my nie wiemy co. A teraz wiemy, ponieważ no, rozwinęły się pewne obszary badań w neurologii, takich jak choćby genetyka, jak autoimmunologia, jak metabolika, gdzie wiemy, że pewne mutacje są przyczyną genetyczną określonych chorób. I powiem dalej, my nawet jesteśmy w stanie w tej chwili poprzez zidentyfikowanie tej mutacji pacjenta celowanie leczyć tak zwaną medycyną personalizowaną. Na tym to jest takie modne teraz hasło, ale rzeczywiście ono jest istotne. A do tego wszystkiego ta medycyna, to jak znamy przyczynę, to po pierwsze wiemy, czym leczyć, jeśli takie leczenie na daną jednostkę chorobową istnieje, ale też i wiemy czasem, czym nie leczyć, żeby pacjentowi nie zaszkodzić. I to myślę, że też jest bardzo, bardzo istotne.
Pani profesor, a jak dziś rozwija się, bo nauka się cały czas rozwija, prawda? Na jakie pytania jeszcze naukowcy, lekarze, badacze w zakresie neurologii dziecięcej szukają odpowiedzi? Co jeszcze, że tak powiem, stoi przed tym takim wielkim otwarciem, wielkim wow, że znaleźliśmy sposób?
Ja myślę, że jeszcze stoi bardzo dużo, ponieważ mózg jest niepoznany do końca. Ja, jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, mnie fascynuje padaczka jako choroba i napad padaczkowy sam w sobie, ale do dzisiejszego dnia, mimo nie wiadomo jakich starań, my tak naprawdę do końca nie wiemy, jak napad się generuje.
Czyli co go powoduje na przykład?
Co go powoduje, to gdzieś się domyślamy, bo to są nieprawidłowe pobudzenia elektryczne, ale tak naprawdę jak dochodzi do tego pierwszego pobudzenia i skąd ono wychodzi i dlaczego takie ma, a nie inne rozprzestrzeniania i co prowadzi wreszcie do tego, że u danego pacjenta rozwija się padaczka, a u innego nie. Oczywiście jeśli mamy pacjenta, który ma wadę genetyczną, który ma jakąś chorobę, który ma nowotwór ośrodkowego układu nerwowego, no to wtedy sprawa jest zupełnie inna. Natomiast jeśli mamy padaczkę...
To ta padaczka wtedy jest efektem jakby, tak, skutkiem tych chorób.
Tak,
natomiast
taką,
jak nie wiadomo, co się dzieje, z jakiego powodu?
Zupełnie nic nie ma, prawda? No to szukamy. Wydaje nam się, że jednak wtedy mamy do czynienia prawdopodobnie z jakimś być może poligenowym uwarunkowaniem, że jest kilka czynników, które zadziałają, ale idealne byłoby to, gdybyśmy my wiedzieli, jak zapobiec generowaniu się napadów padaczkowych, czyli jak zapobiec tak zwanej epileptogenezie, czyli mamy chorego, który jeszcze zanim wystąpią napady, możemy zadziałać, żeby te napady nie powstały. Na tym etapie jeszcze nie jesteśmy. Ale patrząc na to, co dzieje się w innych obszarach, jak choćby w chorobach nerwowo-mięśniowych, ja jestem pełna nadziei i zresztą w padaczkach też w tej chwili mamy już badania dotyczące terapii genowych, mamy badania z oligonukleotydami antysensownymi, czyli taką grupą leków, które też działają pośrednio poprzez interwencję genetyczną.
To jest nadzieja dla pacjentów, że się zmieni?
Na pewno. No plus są to, co powiedziałam, że ten rozwój w neurologii dziecięcej jest nieprawdopodobny. My mamy w tej chwili właściwie jeden program lekowy już się otwiera od 1 kwietnia, drugi jest w ocenie Agencji Technologii Medycznych, Agencji Oceny Technologii Medycznych, dwie ciężkie encefalopatie padaczkowe, jedna stricte genetycznie uwarunkowana, czyli zespół Dravet, druga o trochę innym sposobie jakby powstania, czyli zespół Lennoxa-Gastaut, ale też i stwardnienie guzowate, które jest taką fakomatozą, też genetycznie uwarunkowaną. To są trzy choroby, którym towarzyszy często bardzo ciężka lekooporna padaczka.
Lekooporna to znaczy?
Że mimo zastosowania prawidłowo dobranych dwóch leków przeciwpadaczkowych my nie uzyskujemy odpowiedniej kontroli napadów i w tych rodzajach napadów, gdzie te napady naprawdę prowadzą do i degradacji psychoruchowej, do takiego pogorszenia stanu ogólnego pacjenta, dziecka, ale i dorosłego, bo dorośli też chorują na te zespoły. My w tej chwili mamy właściwie dwie nowe cząsteczki w programach lekowych, które są dedykowane stricte dla tych pacjentów. Także to, co powiedziałam, że ta medycyna personalizowana, czyli taka właśnie, że my musimy tego pacjenta jakby zdiagnozować bardzo dokładnie, po to, żeby wiedzieć dokładnie, jak go leczyć. I myślę, że to jest ta przyszłość, że ta diagnostyka będzie się rozwijać coraz bardziej po to, żeby doprowadzić do precyzyjnego leczenia, bo to już też umiemy bardziej niż 20
lat temu. Rozumiem, że pani zespół jest w te badanie też zaangażowany.
Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Klinika Neurologii Rozwojowej, w której pracuję, ona ma dosyć długą historię. Jest pierwszą kliniką neurologii rozwojowej w Polsce. Neurologia rozwojowa powstała w Gdańsku. Pani profesor Zofia Majewska, która ją stworzyła już 90 lat temu, muszę powiedzieć, że dała taki początek tego, żeby na dziecko z chorobą neurologiczną patrzeć szczególnie. Ja jestem oczywiście z wykształcenia neurologiem, potem neurologiem dziecięcym i wiem, że neurologia to nie jest od 0 do 2, potem od 2 do 18 i od 18 dalej. Neurologia jest od 0 do 100 i więcej. Natomiast pewnego rodzaju charakterystyka chorób jest trochę inna. Zawsze tak w kontrze do moich kolegów neurologów dorosłych mówię, że my nie stoimy udarami, to nie jest specyfika naszych pacjentów. Udary oczywiście się u małych pacjentów zdarzają i wymagają od nas bardzo dużego wysiłku i doskonale, że się tak dużo w kwestii udarów dzieje. Natomiast my mamy dużo więcej właśnie padaczek, mamy dużo więcej chorób z kręgu chorób pozapiramidowych, trochę innych niż choroby związane ze starzeniem się, tak jak zespół Parkinsona. Mamy choroby metaboliczne, mamy sporo chorób autoimmunologicznych i ponieważ my zawsze byliśmy w jednej katedrze z kliniką neurologii dorosłych, więc ta współpraca jest absolutnie istotna, bo ten pacjent, którego my zdiagnozujemy, musi pójść tam, tak, gdzieś dalej. Mhm. Prawda?
Pani profesor, a czy to dalej tak jest, że środowisko lekarzy musi cały czas trzymać rękę na pulsie, walczyć o te nowoczesne terapie dla swoich pacjentów, mówić decydentom, to jest potrzebne, to musimy mieć, to chcielibyśmy mieć. Tak pytam o to dlatego, że tak się chyba zadziało troszkę w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni, SMA, tak zwane, to może słuchacze bardziej kojarzą, gdzie również środowisko lekarzy bardzo intensywnie lobowało, no, trzeba powiedzieć, za terapiami genowymi, które były niedostępne w Polsce, już są dostępne, ale ludzie jeździli za granicę leczyć swoje dzieci. Jak to teraz wygląda?
Znaczy się w Polsce w tej chwili, jeśli chodzi o rdzeniowy zanik mięśni, no to właściwie program leczenia rdzeniowego zaniku mięśni jest modelowy. Ja mogę powiedzieć, że my jesteśmy w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli nie na pierwszym, to na drugim miejscu. Tak naprawdę cała droga do terapii rdzeniowego zaniku mięśni to została zapoczątkowana przez bardzo prężnie działające Towarzystwo Rdzeniowego Zaniku Mięśni. To jest pacjencka organizacja, która zrzesza i rejestr, który został zrobiony przy udziale Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, no, pozwolił na zidentyfikowanie całej tej grupy pacjentów i dorosłych, i dzieci.
Rejestr, czyli taka, można
rejestr,
powiedzieć,
czyli wszyscy pacjenci,
są w
to jest
Polsce,
rzadka choroba, tak? Więc my szacujemy, że w Polsce jest około 1200, może 1300 chorych z tą chorobą.
Ale mimo, że tych chorych nie jest, tak znowu można powiedzieć, bardzo dużo, to z kolei bardzo dużo ludzi, dużo naszych Polaków, współobywateli, no, jest nosicielami, tak? Rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, tak, no, że stosunkowo dużo ludzi ma ten gen wadliwy.
Może, żeby Państwu tak trochę uprościć, to jest trochę tak, że każdy z nas może być nosicielem jakiejś choroby. Jeśli ona jest dziedziczona w sposób recesywny, no to potrzeba dwóch nosicieli, żeby te dwa, nazwijmy to, zmutowane geny odziedziczyło dziecko.
Muszą
i wtedy
spotkać,
jeśli ono,
tak?
Mhm. Wtedy ono ma 25% szansy na to, że zachoruje, jak będzie dwóch nosicieli. Czyli to też nie jest tak, że jak dwóch nosicieli się spotka, to na pewno będą mieli chore dziecko. Ale to prawdopodobieństwo rzeczywiście jest zdecydowanie większe. I teraz rdzeniowy zanik mięśni, który jest genetycznie uwarunkowaną chorobą, która polega na tym, że jest takie odnerwienie, dochodzi do zaniku komórek mięśniowych wynikających z degradacją komórek też rogów przednich rdzenia, to jest to choroba postępująca, która nieuchronnie prowadziła do ogromnej niepełnosprawności lub do śmierci w tych najcięższych przypadkach, których było średnio najwięcej, tak? Czyli tego SMA typu pierwszego i drugiego. No i teraz od 2019 roku w Polsce jest program lekowy. Pierwszym lekiem był nusinersen, który jest lekiem też działającym poprzez to nie jest terapia genowa sensu stricto, ale on działa też poprzez tam zapobieganie splicingowi RNA, czyli de facto też trochę bierze udział w tak zwanym, no, nazwijmy to trochę terapii takiej związanej z genem. I to jest lek, który pojawił się w leczeniu już od 2019, ale To nam nie dawało spokoju i walka całego środowiska neurologów i neurologów dziecięcych polegała na tym, że skoro mamy lek i teraz pojawia się jeszcze lek doustny, a dwa pojawia się terapia genowa, no to my potrzebujemy tych pacjentów identyfikować, zanim pojawią się objawy. Tak jak rozmawiałyśmy, mówimy często mózg, ale my mówimy często motoneuron, czyli musimy podać pacjentowi leczenie, zanim wystąpią objawy, bo jak one już wystąpią, to one z reguły już są nieodwracalne, czyli my już nie uzyskamy efektu, nazwijmy to pacjenta fenotypowo zdrowego, jak on już będzie bardzo, bardzo...
Fenotypowo zdrowego, czyli...
Czyli pacjenta, który będzie rozwijał się jak kompletnie zdrowy pacjent. Mamy na to dowody już z codziennego dnia, bo to, o czym muszę powiedzieć, od ponad półtora roku jest przesiew noworodkowy. I to jest coś, co jest, myślę, największym sukcesem.
Ile w Gdańsku tutaj w pani klinice podano rodzajów tego leczenia? Nie,
mamy pięciu pacjentów z przesiewu w tej chwili i pierwsza terapia genowa została podana w zeszłym roku u małego chłopczyka i generalnie no, ci pacjenci, którzy są identyfikowani z przesiewu i dostają leki właściwie natychmiast albo zaraz po urodzeniu, no, rozwijają się praktycznie no, jak dzieci zdrowe i oczywiście ja muszę się zastrzec. My jesteśmy na początku drogi.
Pani profesor, ale ten pacjent, który otrzyma tą terapię genową, on ma dalej tą mutację?
Tak,
on może ją przekazać później kiedyś swoim dzieciom?
Tak. My nie modyfikujemy genomu. My nie zmieniamy jakby naszego układu genetycznego. My po prostu podajemy na wektorze wirusowym transgen, który produkuje to białko, którego ten gen, którego pacjent ma defekt, nie produkuje. Czyli to jest jakby taki ekstra wprowadzony transgen do produkcji tego białka.
Na tym
białka.
Polegają ogólnie wszystkie terapie genowe. Prawda?
Na tym większość terapii genowych, która idzie na tak zwanych wektorach wirusowych, polega. Mamy podobną terapię genową, która jest stosowana w zaniku nerwów wzrokowych Lebera, też na transgenach wirusowych. Kilka terapii genowych jest już zarejestrowanych. Jest bardzo ciekawa terapia genowa zarejestrowana w leukodystrofii metachromatycznej. No jest, to są wszystko choroby rzadkie i tutaj w przypadku rdzeniowego zaniku mięśni my możemy absolutnie, no to już też bardzo kolokwialnie powiem, odtrąbić sukces, bo właściwie nie ma możliwości, żeby w Polsce był pacjent, który nie jest leczony. Jeśli nie jest leczony z przesiewu terapią genową, to na pewno jest leczony lekiem dokanałowym albo lekiem doustnym i tutaj to dotyczy też chorych, którzy są dorośli, którzy pracują. To populacja chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni, mimo że wielokrotnie bardzo taka naznaczona niepełnosprawnością. To są chorzy, którzy są bardzo aktywni, to są chorzy, którzy pracują zawodowo i takie leki, które pomagają w ich sprawności, tak? Oni mówią, no ja nie byłem w stanie sięgnąć kubka, teraz jest lepiej, nie byłem w stanie operować myszką za dobrze przy komputerze. Tak wielu z pacjentów to są informatycy na przykład, więc to są dla nich takie też wydolnościowe rzeczy ważne. To są chorzy, którym też zanikają mięśnie oddechowe, więc niektórzy z nich są na respiratorach. No wtedy ta aktywna respiratoterapia może być też trochę skrócona. Także tutaj naprawdę ten postęp w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni jest zupełnie nieprawdopodobny.
Panie profesor, a jest ryzyko, że taka terapia genowa nie zadziała?
Tego mam nadzieję, że będzie działać do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej, jak to mówimy, ale do tego nie wiemy. Jest ona krótko na razie. Mamy badania w tej chwili 7-8 lat.
Czyli ja rozumiem, że wszyscy ci pacjenci po podaniu terapii genowej, mimo że się teoretycznie nic nie dzieje, to znaczy oni się rozwijają prawidłowo, tak? Są pod opieką lekarzy, pod obserwacją.
Tak. To znaczy się w założeniach programu lekowego, bo no nie muszę mówić, że to jest, są wszystkie te terapie są bardzo kosztowne, a terapia genowa jest najkosztowniejsza. I w założeniach programu lekowego z terapią genową jest to, żeby chory przychodził do nas, do ośrodka leczącego na kontrolę przynajmniej przez te 5 do 10 lat. Natomiast to jest inaczej niż mamy tę terapię doustną i terapię dokanałową, bo tamten chory musi przyjść, bo inaczej nie dostanie leku. A tutaj dostanie raz lek w życiu.
Jednorazowo.
I teoretycznie może nam zniknąć z pola widzenia. Natomiast myślę, że jest trochę tak, że rodzice, którzy dostają taką informację o takiej chorobie, oni nam z pola widzenia nie znikną, bo przecież dla nich najważniejsze jest to, żeby doprowadzić sprawę do końca, czyli żeby tańczyć na studniówce, być na balu maturalnym, wyprawić dziecko na
weselu
i tak dalej, oczywiście.
Profesor doktor habilitowana Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, specjalista neurologii oraz neurologii dziecięcej, kierowniczka Kliniki Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po piosence.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest profesor dr habilitowana Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, specjalistka neurologii oraz neurologii dziecięcej, kierująca klinikami neurologii rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Rozmawiałyśmy o SMA, czyli o rdzeniowym zaniku mięśni. Pani profesor, czy można SMA zdiagnozować w życiu prenatalnym, czyli jak mama jest w ciąży, można wtedy sprawdzić, czy dziecko będzie chore?
Można, tylko że nie są to badania jakby dostępne dla wszystkich, no bo to jakby w
ten sposób... To nie są przesiewowe żadne badania.
To nie są badania. Przesiewowe są u noworodków po urodzeniu i przesiewamy w Polsce około 29 chorób w tej chwili, także w tym przesiewie naprawdę też nie jesteśmy aż tacy źli, bo przesiewamy lepiej niż, no znakomita, więcej niż połowa Europy, to zdecydowanie.
Czyli są jeszcze kraje, gdzie się tych badań nie wykonuje?
Wszystkie kraje przesiewu noworodkowego w kierunku SMA nie mają. Myśmy byli jednym z pierwszych krajów, który miał przesiew noworodkowy. Dopiero później dołączyła na przykład Wielka Brytania. Także nie mamy się tutaj zupełnie czego wstydzić. Zresztą Instytut Badań Przesiewowych w Warszawie no, stanął naprawdę na wysokości zadania i właściwie my identyfikujemy pacjentów w ciągu 7 dni od urodzenia.
Znaczy jak to wygląda w praktyce? Dziecko się rodzi i co się dzieje?
Dziecko się rodzi i ma pobieraną krew na badania przesiewowe w kierunku wielu chorób. Między innymi rdzeniowego zaniku mięśni, ale też na przykład mukowiscydozy, wielu wad takich metabolicznych.
I to i gdzieś wędruje?
Wędruje do Instytutu Badań Przesiewowych.
Z każdego szpitala, nawet tego powiatowego,
najmniejszego? Z każdego szpitala najmniejszego, tylko musi to wędrować ze szpitala, a jeśli mama rodzi w domu, no to wtedy ktoś musi pamiętać o tym, żeby przesiew poszedł, prawda? Bo to jest bardzo istotne. Oczywiście rodzice mogą zgody na przesiew nie wyrazić. Taka też jest możliwość.
A pani profesor, teraz wtedy no jest pobrana ta krew, wędruje do Instytutu, do Warszawy, rozumiem, do badania i wyniki są w jakim czasie? To jest
wyniki
optymalny czas, żeby dziecko zacząć leczyć?
Optymalny, bo to jest dosłownie po kilku dniach. To takiego rekordu to też prawie nie ma nikt w Europie. My właściwie po 3-4 dniach wiemy, że mamy pacjenta. Jest pierwszy telefon z Instytutu Badań Przesiewowych i wtedy my prosimy pacjenta do nas, pobieramy mu znowu krew, bo robimy badanie potwierdzające.
Czyli takie tak? Już bardziej szczegółowe badania.
Dokładnie
też są
badanie
robione.
Wtedy już po to, żeby potwierdzić też liczbę kopii genu SMN2, czyli genu, który warunkuje trochę ciężkość przebiegu tej choroby, bo to też warunkuje wtedy dobór leczenia i tak dalej.
I wtedy rodzice dowiadują się?
Rodzice dowiadują się już zaraz, po pierwszym telefonie, bo wtedy muszą jakby przyjechać z dzieckiem, my musimy pobrać krew i wtedy to mija znowu kolejnych kilka dni, ale około 7 do 9 dni po urodzeniu dziecka my już wiemy, że jest rdzeniowy zanik mięśni i możemy włączać leczenie. I teraz jeśli chodzi o terapię genową, to tam musimy jeszcze poczekać na badanie przeciwciał w kierunku adenowirusom, bo jeśli one są, to my nie możemy podać wektora wirusowego, więc wtedy pacjent jest kwalifikowany do innej terapii albo czeka, aż mu te przeciwciała spadną. To trochę jest w ten sposób. A jeśli pacjent nie spełnia kryteriów do terapii genowej, no to jest wtedy leczony terapią dokanałową albo terapią doustną.
Ja rozumiem, że te badania przesiewowe bardzo zmieniły perspektywę tych pacjentów, ale też ich rodzin na to, co się będzie w życiu działo, tak? Bo tutaj jest szansa, że będzie się, no nic działo, nie będzie się złego.
Dokładnie.
Tylko wszystko będzie prawidłowo przebiegać, cały rozwój dziecka.
Tak.
Natomiast mimo tej terapii genowej, pani obserwuje taki, ci rodzice są pewnie zszokowani, prawda? Jednak jak się dowiadują, że tutaj jest ta diagnoza.
Tak,
ale tylko potem chyba jest taka ulga, że jest leczenie.
Tak, ja myślę, że w ogóle sens badań przesiewowych jest wtedy, jak jest terapia, tak? No bo jakby przesiewać tylko po to, żeby się dowiedzieć, że jest się chorym, to trochę jest może nie do końca tak, jak powinno być. Natomiast jeśli jest terapia skuteczna, a tak jest w tym przypadku, to przesiew jest zbawieniem. I my rodzicom, którzy oczywiście są w szoku, no bo jeszcze w różnych środkach masowego przekazu i tak dalej, no w doktorze Google, w doktorze Yahoo,
naczytają się,
no rzucą sobie rdzeniowy zanik mięśni i zobaczą no, najróżniejsze historie, jedne lepsze, jedne gorsze, jedne smutniejsze, jedne radośniejsze. Ale tak naprawdę historia ich dzieci, czyli dzieci z przesiewu, jest już historią zupełnie inną. Mm-hmm. I tak jak pani mówi pięknie, ona się jeszcze nie napisała. Ona się dopiero pisze i myślę, że my na tej początku drogi, jak możemy, w tym no, absolutnym przełomie w medycynie, bo to trzeba tak powiedzieć. Ja nie lubię słowa rewolucja, ale trochę to tak jest, że my mamy do czynienia z zupełnie innym podejściem i z tym, że my możemy leczyć przed wystąpieniem objawów. I to jest coś, co jest
zupełnie...
Czyli
tutaj badania naukowe były przełomowe, które wykazały, że można zmienić to białko, znaczy
dostarczyć
to białko do genu, żeby ono się produkowało.
I to białko
był przełom.
Tak.
Który spowodował teraz zupełnie inną perspektywę pacjentów.
Tak, no i zobaczymy, bo teraz najciekawsze będzie to, jak daj Boże spotkamy się za 5 lat i będziemy w stanie powiedzieć, no jest super, jest w ogóle po prostu, nic się nie dzieje, jest fantastycznie. I ja pamiętam, jak lobbowaliśmy, jak staraliśmy się, żeby rdzeniowy zanik mięśni znalazł się w tym centrum zainteresowania decydentów, żeby ta terapia była po prostu dla tych pacjentów wszystkich dostępna, to ja pamiętam, mówiłam coś takiego, że mam nadzieję, że za 20 lat rdzeniowy zanik mięśni będzie chorobą historyczną, czyli że będzie taką chorobą, że my wiemy, że ona będzie, ale ona nie będzie sprawiać takich kłopotów, jak sprawiała do tej pory. Czyli że większość pacjentów będzie po prostu funkcjonować bez żadnej pomocy.
Mm-hmm. Pani profesor, a mówiła pani, że nie każdy się kwalifikuje, nie każde dziecko się kwalifikuje, bo ja rozumiem, że kiedy są już te wszystkie wyniki, już wiadomo, że to jest SMA, że trzeba leczyć, to leczenie jest natychmiast praktycznie wdrażane,
tak,
żeby nie doszło do rozwinięcia się jakichś objawów
zależy,
choroby, tak?
Jak pacjent, jakby jak wygląda? Po pierwsze, bo jeśli pacjent rodzi się w bardzo złym stanie, tak może być, że urodzi się już bardzo wiotki z objawami choroby, to wtedy my nie możemy czekać na wyniki przeciwciał i tak dalej. Najczęściej ci pacjenci od razu dostają terapię dokanałową albo terapię doustną.
A to dyskwalifikuje później przedgenową?
Dyskwalifikowało do tej pory, bo cały czas waliśmy zasadę, że jeden pacjent, jedna terapia. Czyli, że jeśli pacjent, bo wie pani, to jest też dosyć delikatna sprawa. My jednak mieszamy, też mówiąc kolokwialnie, trochę w materii, której tak nie do końca znamy, tak? To są znowu, idziemy w terapie genowe, jesteśmy w terapiach w nukleotydach antysensownych, to jest wszystko, my nie wiemy, jaka będzie daleka skuteczność, ale my też nie wiemy, jakie będą dalekie objawy niepożądane. W związku z tym przy kwalifikowaniu pacjentów, myśmy początkowo jako zespół koordynujący zakładali jeden pacjent, jedna terapia. Teraz już wiemy, że być może dla tych pacjentów, którzy z jakichś powodów nie kwalifikują się na samym starcie do terapii genowej, bo na przykład mają przeciwciała, a trochę szkoda ich nie leczyć, to rozważana jest możliwość terapii pomostowej, czyli że zacznie od terapii dokanałowej albo od doustnej i przejdzie na terapię genową, ale wtedy już koniec. Tak, to nie jest tak, że my możemy jednego pacjenta leczyć 3 lekami równocześnie, bo prawdopodobnie zrobilibyśmy mu krzywdę.
Pani profesor, a co się dzieje z tymi pacjentami, którzy już chorują, zaczęli chorować, no mają teraz 5, 10 lat i chorują na SMA? Czy oni mają szansę na terapię genową, kiedy już rozwinęli jakieś tam objawy choroby i ta terapia w ogóle może pomóc takim osobom?
Nie, terapia genowa jest przeznaczona dla pacjentów, którzy są, dla jak najmłodszych pacjentów, bo ona jest wtedy jak najskuteczniejsza. U nas w Polsce program lekowy jest tak skonstruowany, że jest dla pacjentów z przesiewu i w tej chwili to nie jest już żaden problem. Każdy pacjent z przesiewu.
Czyli ci, którzy mają teraz 2 lata, 3 lata, nie byli w przesiewie.
Jeśli nie byli w przesiewie, to tak naprawdę oni już są trochę
inaczej leczeni.
Ale wszyscy są leczeni, bo ja chciałabym, żeby Państwo zrozumieli, że ci wszyscy pacjenci są leczeni. Tu była, jest taka grupa pacjentów, którzy byli z przesiewu, a jeszcze nie było refundacji terapii genowej i oni jeszcze według charakterystyki produktu leczniczego, czyli jeśli jeszcze nie mają 13, 13,5 kg, to teoretycznie przy innej konstrukcji programu może mogliby jeszcze myśleć o terapii genowej, ale to jest znowu pytanie do tego, czy no to jest kilkoro pacjentów w Polsce, myślę, że 2 albo 3.
A jeśli chodzi o tych, to nie jest jakiś wszyscy... duży problem w sensie takiej ilościowo,
tak? Nie, i to jest trochę tak, że to przez zespół koordynacyjny będzie rozważane. Są takie rozmowy w ministerstwie, które się toczą jeszcze właśnie odnośnie tutaj jakby spektrum tych pacjentów starszych, ale tak naprawdę ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że każdy pacjent z rdzeniowym zanikiem mięśni wymagający leczenia jest leczony.
Pani profesor, ja chciałam zapytać o takie badanie FIREFISH, bodajże to się chyba tak nazywa, i czytałam o pani pacjentce Zosi, która choruje na SMA typu pierwszego, czyli ten jeden z najcięższy typ SMA, która brała udział w tym badaniu klinicznym. Wyniki tego badania są bardzo obiecujące, prawda? Tak, dla tych pacjentów, którzy już chorują dłuższy czas, tak. Czyli też w ich perspektywie jest jakaś nadzieja na coś, na lepsze leki.
Ale oni już w tej chwili są wszyscy leczeni. Jakby to jest akurat badanie FIREFISH, to jeszcze było w czasie, czy rozpoczynało się u nas w Polsce. Tak jak pani mówi, Zosia ma już ponad 5 lat i ono zaczynało się, jak ona miała niecałe 6 miesięcy. I wiadomo było, że z nią jest coś nie tak. Ona została zdiagnozowana. To jest pacjentka, która przyjechała do nas z daleka, z południa Polski, i dowiedziała się, że mamy to badanie, i przyjechał tato ze swoim bratem i powiedział, nie ruszymy się stąd, dopóki Zosia nie będzie w badaniu. I ona do tego badania rzeczywiście się zakwalifikowała. To jest badanie z lekiem doustnym na rdzeniowy zanik mięśni. I ona rzeczywiście, my mamy w badaniu FIREFISH 11 pacjentów i właściwie większość z tych pacjentów już z objawami rdzeniowego zaniku mięśni też się znamiennie poprawiła. To są pacjenci, którzy nigdy takich rzeczy, jakie osiągnęli, nie osiągnęliby bez leczenia.
Bez leczenia.
Ale wtedy to była szansa dla nich, bo nie było w ogóle żadnego leczenia, tak? Bo jeszcze terapia dokanałowa nie była refundowana. A to było badanie kliniczne, które dawało pewnego rodzaju szansę. Potem już zrefundowano terapię dokanałową i w tej chwili, z tego co ja wiem, nie znam dokładnych danych co do jednostkowych pacjentów, ale mogę powiedzieć, że w Polsce 98% pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni jest leczonych.
Pani profesor, czy pani zdaniem w takim razie obecnie są uzasadnione zbiórki na leczenie zagraniczne SMA? Bo co jakiś czas pojawiają się apele o, w takiej przestrzeni publicznej, że ktoś chce taką terapię gdzieś sfinansować sobie za granicą.
No, tak jak ja pani powiedziałam, w Polsce program leczenia rdzeniowego zaniku mięśni jest rozwinięty i prowadzony naprawdę bardzo, bardzo dobrze. W związku z powyższym, jeśli jakiś pacjent nie kwalifikuje się do terapii genowej z jakiegoś powodu, no to najprawdopodobniej się nie kwalifikuje z takiego powodu, że nie, że ktoś mu nie chce tej terapii dać, tylko dlatego, że się nie kwalifikuje, bo nie spełnia kryteriów włączenia do tej terapii. A proszę sobie zdać z tego sprawę, że pacjent, który ma lat 5, lat 4, ryzyko podania terapii genowej i konsekwencje tej terapii są zupełnie nieprzewidywalne. Producent zakłada, że można podać lek do wagi 13,5 kg, a w niektórych apelach jest do wieku 2 rok życia. Natomiast myśmy w Polsce założyli, że podajemy do 6 miesiąca, bo mamy przesiew, bo tak jest bezpieczniej.
Na prośbę słuchaczy chciałam jeszcze zapytać o objawy takie ze strony układu neurologicznego, nerwowego, które mogą sugerować jakiś problem, na który rodzice powinni zwrócić uwagę, zwłaszcza u małego dziecka. Co pani by tutaj sugerowała?
No,
na co zwrócić uwagę?
Takich objawów może być bardzo wiele, ale też chciałabym powiedzieć, że dzieci mają swoje różnego rodzaju cechy, które no, mogą czasami mamy niepokoić, natomiast one niepokojące nie są. Natomiast to, co powinno jakby sprowokować do tego, żeby udać się do lekarza, to jest na pewno to, jeśli dziecko nie rozwija się prawidłowo, tak? Nie podnosi główki, ma zaburzenia napięcia mięśniowego, jest wiotkie albo dla odmiany sztywne. Jeśli słabo reaguje na bodźce, jeśli takie niemowlę nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, jeśli nie uśmiecha się do rodziców, jeśli ma jakieś zaburzenia napadowe, czyli nie wiem, no drgawki, ma jakieś zaburzenia typu, nie wiem, nieprawidłowe ustawianie głowy, jakieś nieutulone płacze, wymioty, to wtedy...
To jest niepokojące,
wtedy warto do lekarza się zgłosić.
Chciałam zapytać panią jeszcze tutaj o te objawy padaczki u takiego małego dziecka. Mogą wystąpić już w takim nawet wieku niemowlęcym?
Tak, mogą.
I jak to może wyglądać, taki napad?
Najczęściej to są drgawki, przy czym musimy pamiętać, że u małych dzieci czasami występują drżenia, które są niczym złym i wymagają oczywiście, i nie wymagają żadnego leczenia. Wyglądają też trochę inaczej, to każdy pediatra sobie też z tym poradzi. Natomiast jeśli u dziecka zaczynają występować jakieś napadowe incydenty, mamy czasami określają taki skurcz, jakby złapał i tak dalej.
Takie zawieszenie się takie, można powiedzieć.
Zawieszenie,
tak?
Też, ale to u trochę starszych dzieci. Tutaj bardziej taki, no może fenomen ruchowy, że dziecko się tak napadowo kuli w sobie, albo właśnie ma jakieś takie szarpnięcia. I mamy zwracają uwagę na to, że to się pojawiło i dziecko się zrobiło nieswoje, bo to, że kogoś szarpnie, że ma jakąś mioklonię i tak dalej, to też nie jest powód do wielkiej paniki. Natomiast jeśli z tym idzie zmiana w zachowaniu dziecka, to warto zgłosić się do lekarza. Mamy przychodzą do lekarza, bo je coś martwi, a nie dlatego, że lubią.
Czyli
i naszym obowiązkiem jest wysłuchać wątpliwości. One czasami są zupełnie nieuzasadnione, ale czasami są uzasadnione. I jak mówię zawsze młodszym kolegom, lepiej jest przyjąć dwie grypy, niż przeoczyć jedno zapalenie mózgu, albo lepiej jest przyjąć zdrowe dziecko dwa razy częściej, niż przeoczyć coś, co mogłoby być leczone, a przez zaniechanie nie byłoby. I myślę, że no oczywiście czasami brakuje nam miejsca i czasu, ale staramy się naprawdę wygospodarować jak najwięcej takiej przestrzeni do tego, żeby pewne neurologiczne wątpliwości u pacjentów wyjaśniać, bo czas to mózg, i czas to motoneuron, i czas to naprawdę jest coś, co jest w diagnostyce chorób układu nerwowego niebywale istotne.
Profesor doktor habilitowana Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, specjalistka neurologii oraz neurologii dziecięcej, epileptolog, kierowniczka Kliniki Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator kliniki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę i za przyjście do studia.
Ja bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.